pod krzyżem. Na Golgocie wokół Jezusowego krzyża zgromadziło się wielu ludzi. Pojawili się tam z różnych powodów. Jedni przyszli, bo musieli, wypełniając rozkazy swoich dowódców. Jezus mało ich obchodził, przynajmniej do momentu jego śmierci. Jej okoliczności poruszyły serce setnika nadzorującego egzekucję. Jednakże wcześniej oddział był zajęty tylko prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem ukrzyżowania trzech skazańców. Żołnierze, powiesiwszy ich, podzielili między siebie szaty umierających i zajęli się grą w kości. Ewangelista zwraca uwagę, że żołnierze, zanim przybili Jezusa do krzyża, zaoferowali mu wino zaprawione mirrą, by go odurzyć. Odruch współczucia? Jezus nie chciał pić, zdecydowany do końca przeżyć mękę w pełni świadomie. Nie wiemy, kto ze środowiska arcykapłanów przyszedł, by dopilnować, aby rabbi z Nazaretu rzeczywiście został uciszony raz na zawsze. Ewangelie o tym milczą, ale pewnie kogoś wydelegowali. Pewnie spośród tej grupy padały szyderstwa i wezwania, by zszedł z krzyża. To oni podali mu ocet dla chwilowego otrzeźwienia, gdy zaczął się modlić słowami psalmu Eli, Eli, lema sabachthani, to znaczy Boże mój, czemuś mnie opuścił. Do chóru szyderców dołączyła najliczniejsza grupa widzów przybyłych na krwawy spektakl. Tych przyciągnęło makabryczne widowisko. Swoją drogą jest jakąś koszmarną raną ludzkiego serca zainteresowanie okrucieństwem egzekucji, czy też mniej lub bardziej brutalnymi walkami gladiatorów. Im bardziej wstrząsające widowisko, tym większe zainteresowanie. Jeden z dziennikarzy powiedział mi kilka lat temu, że nic tak nie ożywia porannego wydania gazety jak świeży trup na pierwszej stronie. Jakże łatwo przychodzi nam ekscytować się ludzkim cierpieniem i śmiercią. Ileż to razy zdarzyło mi się czytać o ludziach, którzy zamiast pomagać ofiarom tragicznego wypadku, stali wokoło, rozmawiali albo filmowali i robili zdjęcia. Później te zdjęcia i filmy usiłowali niekiedy z powodzeniem sprzedać dziennikarzom, którzy uprzedzając czytelników, że prezentowane materiały są makabryczne, skwapliwie publikowali je w mediach. Zabawa cudzym kosztem, epatowanie cudzą śmiercią jest, jak mi się wydaje, próbą ucieczki przed konfrontacją z własnym przemijaniem. Łatwiej jest zająć się czyjąś męką, niż pomyśleć nad sensem własnego życia. Tym bardziej, że tego rodzaju refleksja w kontekście niesprawiedliwie zadawanych katuszy stawia sumienie w mocno niekomfortowej sytuacji. Łatwiej je uciszyć i znieczulić, zasypując lawiną silnych bodźców. Zresztą taka właśnie logika towarzyszyła rządzącym w czasach rzymskich, gdy metodą panem circenses wyciszali społeczne niepokoje i zdobywali przychylność tłumów. Obawiam się, że niewiele w tym zakresie się zmieniło. Także dziś ludzkie sumienia zagłusza się chlebem i rozrywką i stopniowo osłabia ich wrażliwość. Co ciekawe, utrata wrażliwości sumienia nie do końca oznacza zanik zdolności rozróżniania dobra i zła. Myślę, że w dzisiejszych czasach znacznie częściej zmiana polega na tym, że przestaje ono cenić dobro i prawdę. Nadal je widzi i odróżnia od innych wartości, ale już nie jest nimi zainteresowany. Nawet gdy słyszy Boży głos, nie chce za nim podążyć. Co może stanąć na drodze do Boga? Tak naprawdę wszystko. Pieniądze, praca, nawet relacje rodzinne, cokolwiek. To nie musi być nic złego samo w sobie. Nie musi być nawet używane do złych celów. Sumienie zagłuszają rzeczy, które po prostu stają się zbyt ważne, bo przez nie Bóg przestaje być dla człowieka najważniejszy. Skoncentrowany na swoich sprawach nie przestaje być wolny, ale przestaje umieć być wolnym. Nadal mogę Panu Bogu powiedzieć nie i na własne życzenie wykluczyć się z udziału zbawionych. Uwikłany w przeróżne igrzyska, utraciłem moc powiedzenia Mu tak. Ostatecznie w pogoni za szczęściem sam mogę się tego szczęścia pozbawić. Bóg nie powstrzyma mnie przed grzechem. Nie odbierze mi wolności. Pozwoli mi odejść i choć Pozwoli też wrócić, jeśli będę chciał. Wcale nie jest pewne, czy będę chciał z tej możliwości skorzystać. Już słyszę, zresztą po wielokroć naprawdę słyszałem. I z powodu takich drobiazgów miałby Bóg przecież dobry i miłosierny skazać ludzi na wieczne potępienie? To nie tak. Jeśli człowiek wybierze innego Boga, to ten jedyny, ten prawdziwy, ustąpi miejsca. Jeśli człowiek wybierze życie bez miłości, ta nie będzie się bronić przed odrzuceniem. Jeśli ktoś zechce odejść, wybierając ciemność, światło go nie zatrzyma. Ze łzami w oczach pozwoli odejść. Tyle, że z ciemności może już nie być powrotu. Paradoksalnie brak zainteresowania Bogiem i Jego drogami nie oznacza obojętności na Boże sprawy. Ci, którzy się od Niego odwracają, nie stają się obojętni. Myślę, że mało kto może naprawdę być obojętny wobec Boga, nawet jeśli tak deklaruje. C.S. Lewis napisał, że jak człowiek nie wierzy w Boga, to nie znaczy, że nie wierzy w nic. Musi w coś wierzyć. Tron nigdy nie pozostaje pusty, nawet jeśli z niego wyrzucimy tego, do którego należy. W gruncie rzeczy nie powinna więc mnie dziwić agresja, owa przedziwna wrogość, z jaką się spotyka Jezus i Jego Ewangelia, Jego orędzie o zbawieniu przez krzyż i zmartwychwstanie. Wydawałoby się, że zmaltretowany własnymi i cudzymi grzechami człowiek uchwyci się Jego wyciągniętej ręki, że przylgnie do zaoferowanej Mu nadziei. Ale nie. Mało kto tak reaguje. Ludzie bardziej umiłowali ciemność. Nie wszyscy. Pośród osób, których przywiodł obowiązek, nienawiść lub ciekawość, jest też niewielka grupa takich, których przyprowadziła do Jezusa miłość, bezradnych i współczujących. Tylko oni przyszli, by być razem z Nim. Matka przyszła do swojego syna, Magdaleny przywiodła wdzięczność do wyzwoliciela. Była jeszcze Salome, która mu usługiwała podczas drogi, i Jan, syn Zebedeusza, umiłowany uczeń. Dlaczego zabrakło innych? Dlaczego tylko jeden spośród 12 przyszedł pod krzyż? Dlaczego nie przyszli ci, którzy Jezusa witali, gdy wjeżdżał do Jeruzalem kilka dni wcześniej? Myślę, że wielu z nieobecnych było zawstydzonych słabością silniejszą od wdzięczności lub strachem, który zatrzymał ich w progu domu. Nie umieli zmierzyć się z krzyżem. Nie umieli do niego podejść. Jeszcze nie. Ich czas jeszcze nie nadszedł. Wielu spośród nieobecnych na Kalwarii weszło jednak w tajemnicę krzyża potem, już po zmartwychwstaniu, gdy ich serca zostały napełnione mocą Ducha Świętego. Jestem przekonany, że pod krzyż, by przy nim trwać, można dojść wyłącznie dojrzewając w miłości, zazwyczaj powoli, niemal niezauważalnie. Jest to droga rzeczy małych, zwykłych spraw, wspólnie przeżywanego życia, słów wypowiedzianych i wysłuchanych, gestów pozornie bez znaczenia. To droga miłości ofiarowanej, rozpoznanej i przyjętej, droga przebaczenia, ilekroć jest potrzebne, i służby, w której ostatni są pierwszymi. Tylko ci, którzy przeszli przez tę szkołę kochania, mogą dojść pod krzyż, mogą pod nim trwać, widząc więcej niż tylko miejsce kaźni. Dla pozostałych krzyż będzie rozrywką, odbywającą się cudzym kosztem, a ostatecznie zgorszeniem lub głupotą.